Policyjna obława na granicy dwóch województw. Samochód przewożący narkotyki nie zatrzymał się do kontroli. Od dziś zmiany w organizacji ruchu na A2 w okolicy Poznania. Szczegóły już za chwilę. We Wrocławiu promowano profilaktykę raka piersi i szyjki macicy, a tą okazją był bieg pod nazwą Zawsze Piersi. Pościg i strzały za samochodem, w którym mogły być przewożone narkotyki. Do takich scen doszło na granicy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Szczegóły w tej sprawie ustalał nasz reporter Piotr Bułakowski.
Według moich nieoficjalnych informacji, policjanci z Mazowsza chcieli zatrzymać do kontroli samochód osobowy. Było podejrzenie, że w środku mogą znajdować się narkotyki. Kierowca zaczął uciekać, wtedy rozpoczął się pościg. Na terenie powiatu dziadowskiego w warmińsko-mazurskim kierowca staranował ogrodzenie, wjechał na prywatną posesję. Wtedy policjanci mieli oddać strzały ostrzegawcze w powietrze. Osoby, które uciekły z samochodu, wciąż są poszukiwane.
A teraz ważna informacja dla kierowców planujących podróż autostradą A2 w Wielkopolsce. Od dziś będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu między węzłem Poznań Wschód a miejscem obsługi podróżnych Tulce. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, mówi Anna Ciamciak z Autostrady Wielkopolskiej. To jednak nie koniec wszystkich utrudnień na autostradzie.
Nadal trwają prace między 171 a 176 kilometrem autostrady, to znaczy między węzłem Poznań Krzesiny a miejscami obsługi podróżnych Krzyżowniki Tulce. Kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, trzy pasy na nitce północnej autostrady i jeden na nitce południowej.
Więcej o tych zmianach piszemy na rmf24.pl. Coraz bliżej kosmicznej wyprawy polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Podczas planowanego pobytu na orbicie będzie on testował opaski, które mogą pomóc w budowie czujników monitorujących parametry życiowe astronautów.
W momencie, kiedy ma zaplanowaną taką sesję testowania, wyciąga jedną lub dwie opaski i tak naprawdę wtedy zaczyna się cała procedura podpinania jakby opaski do urządzenia, zakładania opaski na nadgarstek. Wykonuje konkretną sekwencję ruchów, ona trwa około 10 minut.
Ile takich powtórzeń na te dwa tygodnie Państwo zaplanowaliście?
Każdą opaskę chcemy przetestować dwa razy. Jako że opasek mamy 6, to łącznie 12 takich sesji będzie zaplanowanych.
Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z dr Dagmarą Stasiowską na temat tego eksperymentu mamy na rmf24.pl.
Fakty i ludzie.
Wrocławianie biegali w niedzielę w ramach wydarzenia Zawsze Piersi, promującego profilaktykę raka piersi i szyjki macicy. Dorośli pokonali 5 km w Parku Szczytnickim, a dzieci biegały wokół fontanny na Pergoli.
Uwaga, kolejna grupa startuje za 5, 4, 3, 2, 1, start!
To dla nas jest oczywiste, że powinniśmy się badać za każdym razem.
Każda z nas miała w rodzinie przypadek, gdzie nasza krewna, siostra, czy mama, czy ciocia zmagała się z tą chorobą i widzimy, jak cierpi nie tylko ta osoba chora, ale cierpi cała rodzina.
Przy takiej okazji, jak jest głośna akcja, no to dopiero wtedy człowiek raz do roku sobie przypomni, że trzeba to zrobić.
No to dzisiaj mamy taką okazję. Kiedy zapisujecie się do lekarza?
Poniedziałek.
Z uczestniczkami tej akcji przy hali stulecia rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Ponad 1000 lat temu Poznań był jednym z ważniejszych miast średniowiecznej Polski. To właśnie tam sporą część czasu miał spędzić zarówno Mieszko I, jak i Bolesław Chrobry. W tym roku w Wielkopolsce hucznie obchodzimy 1000-lecie koronacji pierwszego króla Polski Bolesława. A jak to miasto wyglądało w XI wieku? Pytał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Odpowiedzi udzieliła mu dr Olga Antowska-Gorączniak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jak wyglądał Poznań za panowania Bolesława Chrobrego? Czy są w ogóle źródła, które to opisują? Kątem archeologicznym, jak ten Poznań badać, jak ten Poznań poznawać?
Jak poznawać? Archeologia to jest praca i to, co wiemy o Ostrowie Tłumskim w Poznaniu, to jest praca wielu pokoleń archeologów. Tak naprawdę za 13 lat mamy stulecie wbicia pierwszej łopaty i odkrycie tutaj przez profesora Kostrzewskiego grodu na Ostrowie Tłumskim. I jest to takie zbieranie i składanie do wspólnej całości różnych informacji właśnie na przestrzeni tych 87 lat. Zawdzięczamy to naprawdę wielu osobom. z jednej strony badania terenowe, z drugiej strony badania tak zwane gabinetowe, a w tej chwili tak naprawdę archeologia wchodzi w taką perspektywę najbardziej nowoczesnej nauki humanistycznej, gdzie wykorzystuje rzeczywiście różne tutaj badania interdyscyplinarne, współpracę z fizykami, chemikami, ale też sami na Wydziale Archeologicznym mamy tutaj bardzo profesjonalne mikroskopy, łącznie z mikroskopem elektronowym, z możliwością badania też składu pierwiastkowego różnych przedmiotów, czy też bardzo specjalistyczne mikroskopy cyfrowe i one też odkrywają przed nami wiele tajemnic, które pozwalają też weryfikować naszą wiedzę.
Co do tej pory udało się właśnie odkryć? Jakie tajemnice zostały odkryte?
Tych tajemnic może zacznę od tej wizji Ostrowa Tumskiego, Zachrobrego. To przede wszystkim dzięki tym pracom terenowym wiadomo mniej więcej, jaki był zasięg grodu, że on był trójczłonowy po stronie północnej i jeszcze dodatkowy człon grodu był po stronie południowej, czyli tam, gdzie jest Zagórze. Znamy mniej więcej tutaj już tą zabudowę części książęcej, czyli palatium, siedzibę księcia, króla i w połączeniu właśnie z kaplicą. Przy tym założeniu rezydencjonalnym pod okiem księcia odkryliśmy pracownię złotniczą, gdzie tak naprawdę przez dłuższy czas to była tutaj w tym państwie gnieźnieńskim, tej kolebce piastów, jedyna pracownia, która przerabiała złoto i tak naprawdę nam się wydawało, że w tym miejscu przerabiamy tylko i wyłącznie złoto. Natomiast badania specjalistyczne też pozwoliły na odkrycie pozostałości na ceramice, ze szkliwieniach, gdzie też potwierdzono analizy, tutaj wykazały wyprażanie srebra z ołowiu. Więc i ołów, i srebro, i złoto, to wszystko gdzieś tutaj pod okiem księcia było przetwarzane.
Różnie się na to patrzy. Gniezno, pierwsza stolica Polski, ale są też takie tezy, które twierdzą, że to jednak Poznań był w tamtym czasie ważniejszym miejscem, chociażby ze względu na obecność katedry tutaj. Czy pod tym kątem badania również są prowadzone?
Wśród historyków, archeologów, tutaj mediwistów utarło się przede wszystkim taka opinia tych stolic przenośnych, tak? Rex ambulas, dux ambulas, czyli tam, gdzie jest książę, tam, gdzie jest król, tam było to miejsce, z którego on nadzorował władzę. Władztwo piastów było w tym momencie własnością danej osoby, która zarządzała, tak? tym władztwem, tym obszarem. Natomiast można mówić o Poznaniu jak najbardziej jako też istotnym ośrodku tutaj takim administracyjnym, istotnym grodzie też pod kątem militarnym, tą siedzibą biskupią, miejscem, gdzie wybudowano najstarszą, najwcześniejszą katedrę, tak, na terenie tego władztwa piastowskiego.
Jeśli chodzi o jakieś artefakty, które z tamtych czasów się zachowały, o co dziś jest takimi świadkami tamtych czasów, czy jest coś takiego?
Z okresu Chrobrego też tutaj rzeczywiście rangę tego miejsca Ostrowa Tumskiego podkreślają różnego typu importy, czyli przedmioty, które trafiały do nas na zasadzie wymiany kupieckiej, tej wymiany handlowej. I takimi zewnętrznie sprowadzanymi importami to są chociażby kostki mozaikowe, szklane kostki mozaikowe w typie kostek bizantyjskich, pokryte szklaną folią, złotą folią, przepraszam, bądź też w najróżniejszych barwach szkła, błękitów, jasnych, ciemniejszych, zieleni, czerwieni, czerni. Jakie wyobrażenia były tych kostek, nie wiemy, natomiast są one znalezione w okolicach Palacjum i jak najbardziej w jakimś okresie, zapewne właśnie tej pierwszej połowy XI wieku, przed tutaj reakcją pogańską i najazdem księcia czeskiego Przecysława, musiał ustanowić wystrój kaplicy. Z takich też innych rzeczy sprowadzanych z takiego odległego świata, to jest amfora bizantyjska, jedbaw, gdzie skraweczek, minimalny jedbawił, taki 3 mm na 2 mm rozpoznano na cmentarzysku na Śródce. Z terenu Rusi kijowskiej przęśliki z różowego łupku, tak zwane przęśliki owruckie. Także tych takich elementów, które gdzieś tutaj świadczą o randze tego miejsca, na pewno jest sporo.
Gdybyśmy mieli spojrzeć na mapę Poznania, to właśnie Ostrów Tumski, Śródka, to jest ta kolebka grodu poznańskiego?
Ostrów Tumski jako gród, tak, natomiast przy każdym grodzie, tym takim centralnym ośrodku, też tworzyły się różne osady otwarte oraz też cmentarzyska, które obsługiwały to miejsce. Także tutaj dla Ostrowa Tumskiego w najbliższej okolicy mamy osadę z czasów Mieszka Chrobrego na Ostrówku, na Śródce oraz też na Komandorni. Natomiast cmentarzysko później właśnie zajmuje część osady śródeckiej. Tak naprawdę badający te cmentarzysko na Śródce, Ewa i Paweł Pawlakowie, wydzierają 3 strefy pochówków, które prawdopodobnie jedna z nich obsługiwała gród poznański i pozostałe tutaj już obsługiwały osady. To, co właśnie jest też znamienne, to ten okres Mieszka i Bolesława Chrobrego, to jest powstawanie pierwszych cmentarzysk tak naprawdę szkieletowych, gdzie cały czas tutaj w związku z wcześniejszymi wydarzeniami, czyli konwersji, tak, z pogaństwa na chrześcijaństwo, bardzo wolno wdrażano tutaj, bo dla ówczesnych ludzi był to w jakiś sposób szok kulturowy, że jak dotychczas spalali swoich zmarłych, tak nagle tutaj muszą pochować ich w ziemi. Także jedno z najwcześniejszych cmentarzysk na pewno mamy tutaj na poznańskiej Śródce.
A jedne z tych pierwszych budowli to jest właśnie Palatium, Katedra Poznańska?
Palatium i Katedra Poznańska, która też jest, jej początek jest tutaj ustalony, że zaczęto ją budować u schyłku panowania Mieszka I i w czasie tutaj rządów Bolesława. I badania Anety Bukowskiej, która zresztą też tutaj na tej sesji będzie miała jutro wystąpienia, zawdzięczamy taki kształt tej katedry biskupowi Ungerowi, który wcześniej był opatem w Memleiben na terenie Cesarstwa Ottońskiego i później jako mianowany biskup prawdopodobnie właśnie też ściągnął tutaj ten warsztat budowlany i w bardzo podobnym założeniu bardzo nowoczesną katedrę i wielką na owe czasy wybudowano właśnie w Poznaniu.
Z dr Olgą Antowską-Gorączniak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.